Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Witam razem z moimi gośćmi, z panią dyrektor Instytutu Zachodniego, dr Justyną Szulc.
Dobry wieczór.
I z panem profesorem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Grzegorzem Kucharczykiem.
Dobry wieczór.
A dzisiaj porozmawiamy sobie o 1 września, albo raczej o genezie tego momentu, kiedy to 80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w najbliższą niedzielę na Placu Piłsudskiego w Warszawie będą prezydenci Polski, Niemiec, USA, 40 delegacji zagranicznych, 250 gości całego świata, prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, specjalni wysłannicy rodzin królewskich. Ważne wydarzenie, wydaje się, że na pewno w skali całego świata, to jest też taki czas refleksji. Jak do tego doszło? Zastanawiał się swego czasu Timur Vermes, autor książki On wrócił. Ten on, który wrócił, to Adolf Hitler, bo on jest bohaterem książki Timura Vermesa. Ale zanim będziemy też mówić o tej książce, powiemy trochę o innej książce, książce profesora Grzegorza Kucharczyka. I cofniemy się do dalszej przeszłości Niemiec. Książka Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy. Panie profesorze, stawia pan taką tezę w tej książce, którą Maciej Mazurek sformułował w taki bardzo oględny sposób, że poniekąd ten moment z 1919 roku to taki moment, w którym ten nazizm gdzieś miał swój początek? To jest jakaś taka bardzo chyba jednak na wyrost teza.
No, z naciskiem na słowo poniekąd, bo ja piszę w tej książce, którą zresztą wydał Instytut Zachodni, o tym trzeba przypomnieć, o tak zwanych ideach 1919 roku, które wtedy rzeczywiście stały się takim czynnikiem dominującym w całej niemieckiej kulturze politycznej, tak zwanej Republiki Weimarskiej, czyli demokratycznych republikańskich Niemiec, które wyłoniły się jesienią 18 roku po upadku monarchii Hohenzollernów i innych monarchii w Niemczech. Krótko mówiąc, te idee, sama nazwa nawiązuje właśnie poniekąd do traktatu wersalskiego z 1919 roku i one oznaczały, krótko mówiąc, takie dogłębne poczucie wszystkich najważniejszych sił politycznych na niemieckiej scenie, od socjaldemokratów i komunistów poprzez pacyfistów, liberałów, katolickie centrum niestety, konserwatystów, nacjonalistów, że Niemcy zostały straszliwie skrzywdzone traktatem wersalskim. Częścią tej krzywdy Niemiec, którą interpretowano w takim duchu, jak to uczenie się mówi, spolityzowanego honoru, to znaczy uważano, że honor Niemiec został nadwyrężony poprzez traktat wersalski, dlatego że przypisano Niemcom winę za wybuch I wojny światowej, a to co ważniejsze z naszego punktu widzenia, te idee 19 roku polegały też na tym, że częścią tego uszczerbku na honorze niemieckim był fakt powstania niepodległego państwa polskiego, który został usankcjonowany traktatem wersalskim. Kwestia granicy takiej czy innej polsko-niemieckiej była sprawą wtórną. To, co Niemców wtedy najbardziej ubodło i zabolało, to, że u ich wschodnich granic powstała niepodległa Polska. I to na przykład przekonanie znalazło się też w podręcznikach niemieckich, których uczyło się w Republice Weimarskiej nowe pokolenie Niemców, którzy po 1 września 1939 roku będą tutaj na ziemiach, poczynając właśnie od Wielkopolski, tworzyć tak zwane nowe niemieckie porządki na wschodzie. Jak one wyglądały, to my doskonale wiemy. Natomiast jeżeli często słyszymy pytanie, co się stało z Niemcami, którzy w czasie I wojny światowej otwierali polskie uniwersytety, na przykład w Warszawie w 1915 roku, i z tymi Niemcami, którzy w 1939 roku polskie uniwersytety zamykali, a profesurę wysyłali do obozów zagłady, to moim zdaniem kluczowe są te idee 1919 roku, które wyrosły na tym podglebiu niezgody wszystkich kierunków politycznych w Niemiec wobec Wersalu, więc w tym sensie bardzo poniekąd traktat wersalski miał jakieś odniesienie się do podglebia dla wzrostu nazizmu. Antypolonizm, podobnie jak antysemityzm, nie został wymyślony przez Adolfa Hitlera. Drewienka zostały dawno już złożone. On tylko przyniósł zapałkę.
Ale ci Niemcy, którzy mogli patrzeć wtedy na siebie jako takie też ofiary tego nowego sposobu prowadzenia dyplomacji, tam też jest taka teza w tej książce.
No tak, no oni się poczuli ofiarami, a właściwie to mamy do czynienia z takim syndromem wielkiego zawodu, bo im większe oczekiwania, im wielkie nadzieje i one się nie spełniają, tym większe, boleśniejsze zetknięcie z rzeczywistością. Jak wskazują badacze, na przełomie 18-19 roku Niemcy na przykład stali się prymusami w propagowaniu idei tak zwanej nowej dyplomacji prezydenta Wilsona. Oni naprawdę wierzyli w pewnym momencie, że ten prezydent Stanów Zjednoczonych, który jako pierwszy urzędujący prezydent amerykański przyjeżdża na stary kontynent, przyniesie nową jakość, która pozwoli Niemcom wyjść z pierwszej wojny światowej przynajmniej z remisem. No, okazało się inaczej i tym większe było rozczarowanie, które potem przerodziło się w gniew wobec szarlatana, oszusta, jak nazywano już na wiosnę 1919 roku amerykańskiego prezydenta w niemieckiej prasie. I co ciekawe, o tym trzeba pamiętać, takie wahnięcia uczuć doświadczali nie jacyś zapiekli nacjonaliści, tylko na przykład tacy ważni dla liberalnej prasy w Niemczech osoby jak Theodor Wolff, jak pacyfiści, laureat Nagrody Nobla Pokojowej z 1911 roku Alfred Fried, który uważał, że traktat wersalski to jest próba zamknięcia wielkiego narodu w żelaznej klatce i to dzieło opętańców. No więc mamy do czynienia naprawdę ze skalą niespotykanej takiej zgody ponad podziałami na scenie politycznej niemieckiej, która wtedy na przełomie 18-19 roku była wyjątkowo podzielona. To jest jeszcze czas rewolucji w Niemczech, która jeszcze się tli. A w tej jednej rzeczy, to znaczy w odrzuceniu Wersalu, w tym także odrzuceniu w ogóle, nie przyjmowaniu do wiadomości niepodległości Polski, wszyscy byli zjednoczeni w Niemczech.
Ten dylemat Niemiec w książce pana profesora też streszcza się do takiej formuły, że Niemcy są za duże dla Europy i za małe dla świata. I czy ten problem do nas wrócił troszeczkę teraz, współcześnie? Już to pytanie do pani doktor Justyny Schulz z Instytutu Zachodniego.
Tak, to jest bardzo często stawiana teza i zresztą nawet w okresie, kiedy właśnie toczyły się rozmowy na temat ponownego zjednoczenia Niemiec, to przypisuje się wypowiedź prezydentowi Mitterrandowi, że on jednak woli, tak lubi Niemcy, że woli mieć Niemcy w dwóch postaciach. No, są tego typu rozmowy, że rzeczywiście same Niemcy są podzielone, są takie systemy, mowe różnice pomiędzy wschodem i zachodem, pomiędzy północą i południem Niemiec. I nawet teraz, jeśli chodzi o te dyskusje w ramach Unii Europejskiej i w ramach na temat tych podziałów, które istnieją w ramach Unii Europejskiej, to właśnie podkreśla się, że te podziały przebiegają również wzdłuż Niemiec, że to Niemcy, nie można przypisać Niemców do jakiegoś określonego bloku, nie można mówić o tym silniku niemiecko-francuskim, ponieważ w koncepcji Macrona Niemcy kończą się na Łabie, czyli przez tą wschodnią część Niemiec jednak te Niemcy są bardziej związane tutaj z tą Europą Środkowo-Wschodnią. Tak samo mówi się o tym podziale, że jednak Niemcy północne bardziej mają takie koncepcje zbliżone do idei angloamerykańskich, do państw skandynawskich, natomiast Niemcy tak środkowe Niemcy zachodnie są bardziej takie nastawione lewicowo, kosmopolitycznie, Berlin też jest. Także rzeczywiście Niemcy są bardzo zróżnicowane i też jeśli chodzi o temat, o którym dzisiaj mówimy, w stosunku do swojej przyszłości i do interpretacji właśnie II wojny światowej.
Profesor Andrzej Nowak powiedział coś takiego, że I Francja, i Niemcy mają takie wewnętrzne przekonanie, że są jednak ponad innymi narodami w Europie i cały czas tą swoją mocarstwowość gdzieś wewnętrznie czują, chociaż tych słów ponoć się w Niemczech nie używa w stosunku do samych Niemiec, jak mocarstwo. Czy to jest też taka sytuacja, w której zapobiegawczo się nie chcą Niemcy pokazywać jako te państwo, które miałoby ewentualnie takie aspiracje, a one gdzieś tam może są?
Znaczy na pewno jedną z takich lekcji, którą Niemcy wyciągnęły z II wojny światowej, to jest to, że nie chcą być przynajmniej tak oficjalnie i formalnie mocarstwem. Nie chcą narzucać, czy powiedzmy do tej pory było takie założenie, że one nie chcą grać tych pierwszych skrzypiec, chcą jednak pozostawać w cieniu polityki innych państw europejskich, czy w tym cieniu stosunków transatlantyckich. I to rzeczywiście można było powiedzieć, że do zjednoczenia Niemiec i do końca tej zimnej wojny w Europie była taka główna filozofia w Niemczech. Natomiast ja uważam, że na pewno to się skończyło. Na pewno się to oficjalnie nawet zostało to zadeklarowane ze strony swego czasu, ze strony kanclerza Schrödera, że jednak Niemcy powinny przejąć taką bardziej aktywną rolę ze względu na swój potencjał gospodarczy. Teraz obecnie też oczekuje się większej aktywności Niemiec, jeśli chodzi o potencjał militarny. Natomiast zawsze uważano, że takim hamulcem takiej mocarstwowości Niemiec i narzucania ze strony Niemiec swojej woli innym państwom będzie przeszłość niemiecka, która będzie stanowiła w jakiś sposób no właśnie takie obciążenie dla Niemiec, żeby jednak uwzględniać również interesy innych państw. Natomiast to, co obserwujemy obecnie, można powiedzieć, że sposób, w jaki Niemcy zajęły się właśnie swoją historią, czy rozliczyły się ze swojej historii, tak to, jak to jest postrzegane w Niemczech, zwłaszcza w tych środowiskach lewicowych, to jest jednak uznawane jako taki fundament, moralny fundament do tego, żeby w jakiś sposób przewodzić również w innym państwom europejskim. To z tego poniekąd ta, powiedzmy, młoda, lewicowo nastawiona generacja wyciąga taki moralny argument do narzucania pewnej narracji czy pewnych rozwiązań. Właśnie ta przeszłość przestała być takim balastem, a wręcz przeciwnie legitymuje niektóre działania właśnie, szczególnie tych grup zorientowanych właśnie bardziej lewicowo.
Czyli jeśli mówimy o tych grupach lewicowych, to możemy tutaj też powiedzieć o pewnych takich nowych obliczach totalitaryzmu niemieckiego. I myślę o tym w kontekście tego, że często Niemcy postrzega się też jako takiego hegemona w Unii Europejskiej, przywódcę Unii Europejskiej. I czy sam twór Unii Europejskiej nie jest taką nową formą, taką kolejną formą Rzeszy?
No tak, tutaj mamy do czynienia, nawiązując jeszcze do poprzedniej kwestii, z takim ciekawym mechanizmem unikania rzeczywiście słowa Großmacht, czyli mocarstwo. Natomiast ciekawa obserwacja, bo w niemieckiej politologii teraz zastępuje się to nowym określeniem, na przykład państwo środka, albo mocarstwo środka, państwo środka, Reich der Mitte, albo in der Mitte. To jeden z znaczących obecnie politologów niemieckich, profesor Herfried Münkler, tak pisze, znany także czytelnikowi polskiemu, chociażby z tłumaczenia jego Mitów Niemców. Książka skądinąd warta polecenia, żeby spojrzeć na tą niemiecką mentalność. I on pisze o tym, że Bundesrepublika na początku XXI wieku jest w Europie państwem środka. I proszę zwrócić uwagę, w ten sposób, poprzez tą koncepcję, próbuje się także wyjść z tego dylematu o którym pani redaktor wcześniej wspomniała, o Niemczech, że za duże dla Europy, za małe dla świata. Jak jest się środkiem i jest się punktem organizującym, to nigdy nie można być za małym albo za dużym, zawsze jest się w sam raz.
Niezbędny.
Tak jest. Natomiast gdy chodzi o Unię Europejską jako parawan dla realizacji interesów niemieckich, no cóż, no to właściwie także główne siły polityczne niemieckie się zgadzają w tym, że tak jest, tylko oni oczywiście opisują to innymi słowami. Nikt tego wprost nie powie. Ale dość przypomnieć o takim paradoksie, że to przecież Francja, François Mitterranda, tutaj przytaczonego niedawno, to ona wymyśliła ten mechanizm wspólnej waluty europejskiej euro, żeby to będzie kolejna kotwica, która przytrzyma Niemcy, już zjednoczone Niemcy, i to był niejako warunek w ogóle zgody Mitterranda na zjednoczenie Niemiec, że ona je przytrzyma w tej zjednoczonej Europie. No tak przytrzymała, że gospodarka niemiecka czerpie właśnie ona głównie profity z mechanizmu wspólnej waluty europejskiej. I tego nikt nie kryje w Niemczech. Wszystkie ośrodki analityczne, polityczno-analityczne o tym mówią. Natomiast Francja w tym tandemie właśnie tego rdzenia Europy francusko-niemieckim coraz bardziej staje się tak zwanym młodszym partnerem. Z tego doskonale zdaje sobie sprawę prezydent Emmanuel Macron, który z regularnością taką co pół roku mniej więcej zgłasza kolejne nowatorskie, wizjonerskie projekty ratowania Unii Europejskiej, które mniej więcej polegają na stworzeniu jakiegoś misternego mechanizmu przepompowania miliardów euro z budżetu niemieckiego do budżetu francuskiego. Niemcy doskonale liczą oczywiście, dlatego przyjmują te pomysły Emmanuela Macrona z otwartymi ramionami, których nie zamykają. Do tego chłopak się odbija.
To teraz spróbujmy wrócić do książki, o której ja wspomniałam na początku. Książki Timura Vermesa, On wrócił, mowa o Adolfie Hitlerze. To jest książka, na podstawie której też został nakręcony film. Książka opowiada o tym, że Adolf Hitler budzi się w 2014 roku w Niemczech. W jakimś cudownym sposobem wywołuje to sporą konsternację. No i próbuje się Adolf Hitler zainstalować we współczesnym świecie. Dlatego mówię o tej książce, bo wydaje się, że temat II wojny światowej Adolfa Hitlera jest bardzo cały czas żywy wśród też młodych ludzi, bo to był film, zarówno i film, i książka, z ogromną popularnością się w Niemczech spotkał. Czyli jest to temat, który nie jest zamknięty, nie jest przepracowany, i mimo tego, że wydawałoby się, że młode pokolenie już ma to za sobą, to jednak dalej ta postać Adolfa Hitlera jest przez nich przepracowywana. Niech państwo posłuchają fragment filmu, fragment przemowy Adolfa Hitlera, który próbuje w naszym współczesnym świecie w roku 2014 zrobić karierę medialną w Niemczech i z powrotem wrócić do władzy. Jakie są jego spostrzeżenia?
Tu z przodu stoi ktoś i trzyma kartonowe tablice z tekstem, który mam odczytać. Ten tekst to żart. A ściślej żart o cudzoziemcach. Ale po co żartować z cudzoziemców? Kiedy w domu są szczury, nie wołamy klauna, ale deratyzatora. Telewizor w moim hotelu jest taki cienki. To cudowne dzieło ludzkiej inwencji. A co pokazuje ten telewizor? Wyłącznie chłam. W ciężkich czasach ludzie potrzebują lekkiej rozrywki. Właśnie z tego powodu w 1944 roku wypuściliśmy komedię Grzane wino. Ale jak ciężkie muszą być czasy, żeby bombardować naród takimi niedorozwiniętymi bzdurami? Ma rację. W jakim kraju my żyjemy? Bieda wśród dzieci? Bieda wśród starców? Bezrobocie? Dzietność na najniższym poziomie w historii. Nic dziwnego. Kto chciałby w tym kraju wydawać dziecko na świat? Pędzimy w pół przepaści. Ale jej nie dostrzegamy, bo w telewizji nie pokazuje się przepaści. Pokazuje się programy kulinarne.
To jest fragment filmu Dawida Wnętta z 2015 roku. To scena tego filmu wygląda w ten sposób, że Adolf Hitler stoi w centrum studia filmowego w trakcie takiego programu rozrywkowego, takiego talk show, i tam jest postacią główną. Niemcy się z tego śmieją i widać po twarzach publiczności, że się z nim zgadza. Zresztą sam film jest skonstruowany w taki sposób, że też Hitler wzbudza sympatię. Są nawet zaczepiani w czasie, tak jest skonstruowany ten film, że są też proszeni o swoje zdanie przypadkowi przechodnie, jak oni zareagują na tę postać Hitlera ubranego z wąsikiem, tak, w mundurze, i reakcje są zadziwiające. Są ludzie, którzy jakoś hajlują, robią sobie z nim selfie. Jak to wygląda, pani doktor? Czy taka sytuacja takiej jakiejś podskórnego ocieplania wizerunku Hitlera, takiej próby jednak przemycania albo zmiękczania tej postaci, cały czas adoptowania do jakiegoś takiego, nie wiem, popowego nurtu, czy to ma miejsce teraz?
Znaczy, ja uważam, że w ogóle w społeczeństwie niemieckim, ale może nawet nie tylko niemieckim, istnieje pewna fascynacja postacią Hitlera. I rzeczywiście on jest cały czas obecny w mediach. Na przykład już od lat pokazywane są filmy, tak powiedzmy, paradokumentalne na temat właśnie Hitlera, jego stosunku do kobiet, czy tam odwrotnie, kobiet do Hitlera, czy na przykład Hitler i jego generałowie, Hitler i jakieś wybrane środowiska. Także jeżeli wejdzie się na takie kanały telewizyjne zajmujące się właśnie programami historycznymi, to rzeczywiście tam cały czas obecna jest II wojna światowa, te wszystkie bitwy i tak dalej, jak również postać Hitlera, i to w różnych kontekstach. I właśnie tak jak pani tutaj zauważyła, nie jako osoba polityczna, tylko pokazywany jest też od tej strony jako zwykły, nie wiem, no oni nie byli małżeństwem, no ale jako właśnie jego współżycie razem z tą Ewą Braun.
Związek partnerski.
No właśnie, żyli w związku partnerskim, także, ale też od tej strony rodzinnej, też w swojej siedzibie i tak dalej. Także rzeczywiście takie zainteresowanie tą postacią Hitlera jest cały czas obecne w społeczeństwie niemieckim, i zresztą widać to po tym, jak dużą popularnością cieszą się wszystkie programy. Ja tutaj mam na myśli też głównie takie programy też dokumentalne właśnie na ten temat.
Wydaje mi się, bo tutaj oczywiście trzeba rozróżnić dwie kwestie, tą sferę zainteresowania, o której wspomniała przed chwilą pani dyrektor, a z drugiej strony ta kwestia, o której pani redaktor też mówiła, i wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku słowem kluczowym jest raczej nie tyle ocieplanie, co oswajanie. Oswajanie. Proszę przypomnieć sobie, to już chyba 10, a może więcej lat temu, ukazał się taki głośny swego czasu film pod tytułem Upadek. O ostatnich dniach życia Hitlera w bunkrze berlińskim pod budynkiem Kancelarii Rzeszy, w momencie, kiedy już wszystko się wali, kiedy Armia Czerwona już szturmuje, jest o parę przecznic dalej. I w Niemczech odebrano, nie tylko zresztą w Niemczech, odebrano to jako właśnie taki milowy krok w kierunku oswojenia wizerunku Hitlera. Tam ten słynny motyw trzęsącej się ręki. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli mówimy o popkulturze. Proszę sobie, to nawet łatwo można sprawdzić, i może część słuchaczy już wcześniej to sprawdzała, w internecie. Jeżeli się wklepie hasło Hitler o porażce drużyny narodowej niemieckiej, Hitler komentuje coś tam. Mamy ten dubbing, prawda, czyli włożenie w usta Hitlera, czy właściwie tego aktora, który odgrywa wtedy tą rolę Führera zamkniętego w bunkrze, jak on komentuje bieżące tam, powiedzmy, wydarzenia sportowe, towarzyskie, jakieś afery miłosne wśród celebrytów i tak dalej. I to także jest polska wersja językowa tego. I tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim, takim procesem oswajania tej postaci, która rzeczywiście nakłada się w jakimś sensie na szerszy proces pewnego oswajania albo inaczej zmiany pamięci o tym, czym była III Rzesza Niemiecka.
A czy istnieje takie coś, na co zwraca się często uwagę? Ale wydaje mi się, że tutaj też musimy parę słów o tym powiedzieć. Tego rozgraniczenia między nazistami niewiadomego pochodzenia, a Niemcami, którzy tymi nazistami byli. To znaczy, na ile w Niemczech cały czas jest mocny ten trend, żeby jednak oddzielać tych nazistów, którzy mieliby z kosmosu krzywdę też zrobić Niemcom, tak? Bo też były takie narracje, że Niemcy sami zostali od nazistów uwolnieni przez koniec II wojny światowej.
Znaczy, ja bym powiedziała, że tutaj rzeczywiście możemy obserwować pewną zmianę w narracji niemieckiej. To znaczy tak, może do chwili podziału Niemiec na Niemcy wschodnie i Niemcy zachodnie, ja bym jednak powiedziała, że w Niemczech zachodnich jednak poczuwano się do takiej bardzo dużej odpowiedzialności z jednej strony za te zbrodnie niemieckie, natomiast i wtedy pojawiło się to zdanie, chyba wypowiedziane przez prezydenta Weizsäckera, że my wreszcie powinniśmy uznać ten dzień 8 maja za wyzwolenie Niemiec. To znaczy, że to też jest, bo tak powiedzmy, to był taki, to było przejście z tej fazy myślenia, że my jesteśmy pod okupacją, że to są nasi wrogowie i tak dalej, że tu jednak jesteśmy, przechodzimy na tą drugą stronę, jednak to są nasi sprzymierzeńcy. Natomiast w Niemczech Wschodnich no, była ta tendencja właśnie takiego, powiedzmy, takiej mentalności, że jednak ci sprawcy tych zbrodni nie mają nic wspólnego z Niemcami Wschodnimi, bo oni są wszyscy w Niemczech Zachodnich, prawda? Czyli to byli ci naziści, czy Niemcy w Niemczech Zachodnich, to byli ci, którzy byli sprawcami. I można powiedzieć, że teraz obecnie w sumie nastąpiła taka zmiana w tej psychologii, właśnie to nie Niemcy Wschodnie upodobniły się do tej narracji zachodniej, tylko odwrotnie, że rzeczywiście teraz też mamy taką tendencję, która była charakterystyczna swego czasu dla Niemiec Wschodnich, że jednak ci zbrodniarze to nie są Niemcy, z którymi my mamy tutaj bezpośredni, pochodzimy od nich, tylko to jest jakaś inna grupa, z którą nie mamy aż takiego dużego związku emocjonalnego. Bo ja pamiętam, że jeszcze swego czasu właśnie oprowadzałam grupy niemieckie i to było wtedy rzeczywiście duża różnica w stosunku Niemców zachodnich, jak oni się zachowywali właśnie w takich miejscach jak w obozie w Auschwitz, a Niemcami z Niemiec Wschodnich, którzy no, mieli taki stosunek, jakby to nie była ich historia, prawda? Teraz, ja nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, ale można powiedzieć, że tak jak wyobrażalibyśmy sobie, że to Niemcy wschodnie upodabniają się do zachodnich, to jednak w kwestii tej pamięci historycznej tu nastąpił, zwłaszcza w tym temacie, proces w drugą stronę.
Tak, to bardzo celna uwaga, bo to trzeba rzeczywiście, na co zwróciła uwagę pani dyrektor przed chwilą, mieć w pamięci to, że kiedy w Republice Federalnej Niemiec, czyli tych Niemczech Zachodnich, w latach 80. rzeczywiście dochodzi do swojego rodzaju boom memory, takiej boomu na pamięć o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej, zwłaszcza w kontekście Holokaustu, to dokładnie w tym samym czasie w NRD, które jak wiemy już schodziło ze swojej historii, ale nikt jeszcze wtedy o tym nie wiedział, że tak będzie, mamy do czynienia dokładnie z innym procesem. Takiego w ogóle milczenia na ten temat, albo rzeczywiście takiej narracji, o której wspomniała przed chwilą pani doktor, że to właściwie jakiś element zewnętrzny, nie my, to ci pobratymcy Adenauera, Hallsteina i innych z Niemiec Zachodnich, oni to robili. I tu rzeczywiście dochodzi obecnie w Niemczech, jak popatrzymy, no rzeczywiście dochodzi do takiej nieoczekiwanej, a może oczekiwanej zmiany miejsc, gdy chodzi o spojrzenie na czy kształtowanie tej pamięci. Mówimy teraz o tak zwanych zwykłych Niemcach, prawda, o III Rzeszy Niemieckiej. Ja tylko chciałem też tutaj podkreślić, żeby nasi słuchacze nie mieli takiego błędnego wyobrażenia, że powiedzmy kończy się II wojna światowa, Niemcy są na łopatkach, większe miasta zbombardowane, całkowicie są okupowane i oni teraz zrozumieli, jakim to błędem był narodowy socjalizm. Amerykanie w swojej strefie okupacyjnej w sierpniu 1947 roku, a więc ponad 2 lata po zakończeniu wojny, zrobili badanie opinii publicznej wśród Niemców. I wyszło, że 55% respondentów Niemców uważało, że narodowy socjalizm to była bardzo dobra ideologia, tylko źle stosowana. Tylko 35% uważało, że w ogóle to było zło, fatalne, w ogóle nic, nie można tego usprawiedliwić. 2 lata po wojnie, kiedy widać, kiedy przecież Amerykanie urządzali wycieczki do obozów zagłady zwykłych Niemców, żeby zobaczyli, co się działo. 2 lata po takich wydarzeniach tylu respondentów niemieckich, no, w strefie amerykańskiej okupacyjnej, nie gdzie rządziło NKWD, tak uważało. No to ten proces, że tak powiem, dochodzenia też Niemców, zwykłych Niemców do pamięci o zbrodniach ich ojców, ich samych, no bo przecież to jest to pokolenie, które robiło tak zwane nowe porządki, zwłaszcza na wschodzie, no to jest rzeczywiście skomplikowana sprawa i tutaj te podziały wschód-zachód rzeczywiście są też istotne, bo dochodzi rzeczywiście do takiej pośmiertnej zwycięstwa narracji NRD-owskiej w sprawie właśnie pamięci o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej, która mniej więcej sprowadza się do tego, że tak, one były, ale to nie my.
W tym filmie On wrócił, jest taka scena, w której producent telewizyjny, który w pewnym sensie pomaga tutaj Hitlerowi jak gdyby osiągnąć taki sukces medialny, jednak chce naprawić swój błąd, strzela Hitlerowi w twarz, Hitler spada z wysokiego budynku, wydaje się, że no, na pewno już nie żyje. On stoi na skraju tego, na dachu tego wysokiego budynku i odwraca się. I przed nim znowuż stoi Hitler, ten sam, bez żadnego uszczerbku i mówi, jestem częścią ciebie, was wszystkich, poza tym i się uśmiecha, nie wszystko było takie złe, mówi Hitler. Taka jest scena w tym filmie. A my posłuchajmy jeszcze rozmowy, wywiadu z Timurem Vermesem, który został opublikowany w księgarni.pl na stronie YouTube'owej w 2014 roku. To jest autor książki On wrócił.
Czy sądzi pan, że Hitler mógłby dziś odnieść sukces w Niemczech, tak jak to się dzieje w pańskiej książce? Nie zmyślałem zbyt wiele, on wrócił. Oczywiście trochę mu pomogłem, ale myślę, że to, co dzieje się u mnie, mogłoby się naprawdę wydarzyć. Czytelnik powieści jest jedyną osobą, która wie, że to prawdziwy Hitler. Każda inna osoba, gdyby spotkała kogoś takiego, powiedziałaby, że przecież nie ma czegoś takiego jak podróże w czasie. Więc to musi być aktor, który nie zachowuje się poważnie. Coś takiego mogłoby się więc zdarzyć. A co myślą dziś Niemcy o Hitlerze i wojnie? Czy są już zmęczeni poczuciem winy? Czy może zapomnieli o wszystkim?
Or have they forgotten about Second World War?
We don't forget Second World War.
Nie zapomnieliśmy o wojnie. Wiemy o niej dużo, ale nie odczuwamy już winy.
Of course, we cannot feel guilty.
Jak może czuć się winny ktoś w moim wieku albo jeszcze młodszy? Wciąż uczymy się jednak o ówczesnych wydarzeniach. Młodzi ludzie pytają często, dlaczego muszę to wszystko wiedzieć, dlaczego muszę się tego uczyć? Przecież nic nie zrobiłem, a w dodatku to nudne. Po co mi to? Trzynaście tłumaczeń, ponad 1 milion egzemplarzy sprzedanych w Niemczech. Zaskoczył pana sukces pańskiej książki? Oczywiście. Można spodziewać się, że książka odniesie umiarkowany sukces. Sprzeda się jakieś 90 czy 100 tysięcy egzemplarzy. Nie mogłem raczej oczekiwać, że w grudniu 2012 ludzie uznają, że moja powieść byłaby świetnym prezentem gwiazdkowym. Dlaczego Niemcy pokochali pana książkę? Nie wiem, czy jestem w stanie to wytłumaczyć. Przypuszczam, że może dlatego, że nie mówię czytelnikowi, co powinien myśleć. W mojej książce nie ma nic nowego. Hitler mówi, co zamierza zrobić, się do tego zabiera, a to są doskonale znane rzeczy. Ale gdy opowiada ci to ten sam Hitler, nikt nie mówi, to była zbrodnia, to było okrutne. Niemieccy czytelnicy są przyzwyczajeni do tego, że jeśli opowiada im się historię z czasów II wojny, od razu się to ocenia. Ja po prostu opuściłem ten pomocny komentarz, przez co sam musisz dojść do własnych wniosków. Najciekawsze, że zdarza ci się zgadzać z Hitlerem, a to przecież zupełnie nowe, nieprzyjemne, ale przecież momentami też zabawne. Ludzie zapewne nie spodziewali się, że coś takiego może być dla nich nie tylko straszne, ale i zabawne.
Czyli rzeczywiście jest to oswajanie z postacią Hitlera. Dostałam w prezencie książkę Ferdinanda von Schiracha ostatnio. To jest również bardzo popularny autor w Niemczech. To jest prawnik, autor książek takich kryminalno-prawniczych. Jeśli Państwo się interesują historią, to na pewno to nazwisko nie jest Państwu obce. To jest Ferdinand von Schirach, jest wnukiem Baldura von Schiracha, który był przywódcą Hitlerjugend, skazanym przez Trybunał w Norymberdze na 20 lat więzienia. I również książki Ferdinanda Schiracha, podobnie jak książka Timura Vermesa, są bardzo, bardzo w Niemczech popularne. I on również jest tak opisywany jako ten autor, który nie przedstawia historii w sposób biało-czarny, nie przedstawia postaw swoich bohaterów jako takie lub inne, tylko zostawia taką sporą dozę szarości w tym wszystkim i zostawia ocenę dla czytelnika. Na ile to jest taki sposób na pewną relatywizację postaw? Czy w ogóle Niemcy są zdolne do tego, żeby nazywać pewne rzeczy po imieniu?
Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że rzeczywiście społeczeństwo niemieckie było, czy przeszło taki proces takiego pedagogicznego wychowywania. I często rozmawiając właśnie z Niemcami, można było usłyszeć, że to, zwłaszcza z tego młodego pokolenia, to jest dla nich zbyt oczywiste, że rzeczywiście już na początku wiadomo, kto jest biały, kto jest czarny, kto jest dobry, kto jest zły. I istnieje taki przesyt właśnie przed takim pedagogicznym podejściem do społeczeństwa właśnie poprzez lektury, poprzez filmy, programy, próba reedukacji. I myślę, że część z tych osób rzeczywiście już tak alergicznie reaguje na tego typu próbę dyskusji na temat II wojny światowej. I może to te inne formy są jakąś taką próbą jednak podjęcia refleksji na ten temat, z tym, że właśnie tutaj jest pozostawione pole dla czytelnika, w którą stronę on pójdzie. Ja zresztą słuchając tego fragmentu z tej pierwszej książki, chciałam jednak zauważyć, że to odwoływanie się do przeszłości właśnie faszystowskiej czy nazistowskiej, czy do Hitlera i tak dalej, jest również używane obecnie w Niemczech też w pewien sposób jako broń polityczna, bo jednak próbuje się niektóre pozycje w obecnej debacie politycznej przypisywać, że one są tak, jakby pochodziły bezpośrednio właśnie, że Hitler mógłby je wypowiedzieć. I rzeczywiście na przykład tam była ta kwestia migracji i tak dalej. Także to jest też pewna forma kontroli debaty publicznej, czy nawet usuwania niektórych tematów z tej debaty. Także tutaj też trzeba patrzeć, że to obydwie strony instrumentalnie używają też tej przeszłości dla realizowania no właśnie swoich wizji i swoich poglądów. Także ta debata nad historią, ona zawsze każdej generacji służy do jakoś komunikowania na temat bieżących, aktualnych problemów.
Już takim synonimem jest to ta łatka faszysty. Jeśli ktoś nam nie odpowiada w naszej dyskusji i chcemy go jakoś zdeprecjonować, to najłatwiej nazwać go faszystą. I najczęściej też ten faszyzm się przetacza w kontekście II wojny światowej w Polsce i tak naprawdę nazizmu, ale to są już takie pojęcia, które się zupełnie jakoś zaczynają w kuriozalny sposób mieszać. Chcieliby Państwo jakoś skomentować ten fragment tego wywiadu z Timurem Vermesem, to co on mówi?
Jeszcze tylko nawiązując na chwilkę do poprzedniej kwestii, bo tak zwane redukcje od Hitlerum, czyli ten właśnie mechanizm piętnowania kogoś, czy wyłączania kogoś, jakichś poglądów z debaty publicznej poprzez tworzenie jakichś takich asocjacji, że Hitler na pewno by tak samo myślał, no to jest właśnie też sposób na oswajanie Hitlera jednak. To jest też jednak ciągłe stawianie go w centrum, jako punkt odniesienia, choć negatywny, ale jednak jako punkt odniesienia, prawda? Więc paradoksalnie ci, którzy uważają się za strażników czystości, tak zwanej czystości debaty publicznej, występują niestety jako adwokaci diabła i to bez cudzysłowiu. To trzeba tutaj zaznaczyć. Chyba w tym roku mija dokładnie 20 lat od czasów, kiedy jeden z najwybitniejszych współczesnych niemieckich pisarzy, Helmut Walzer, powiedział na targach we Frankfurcie, kiedy odbierał prestiżową nagrodę wydawców, że dość już, mniej więcej jego wypowiedź miała taką tezę, że dość już bicia się w piersi, prawda? Gdy chodzi my jako Niemcy, dość już tylko wspominania Auschwitz. To była bardzo głośna wypowiedź. Znamieniem tamtych czasów było to, że generalnie mocno skrytykowano Walzera. Natomiast dzisiaj, po 20 latach, ciekawy byłbym tej reakcji na te same słowa wypowiedziane przy tej samej okazji, to najbardziej prestiżowa okoliczność, gdy chodzi o rynek wydawniczy w Niemczech, jak wiadomo, rynki, targi książki we Frankfurcie nad Menem są jedne z największych na świecie w ogóle, więc to światowe wydarzenie było. I to obiło się szerokim echem, a tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z takim, chyba już mocno osadzonym w głównym nurcie kultury niemieckiej przyjęciem do siebie tych słów napomnień tego pisarza, że dość już tego bicia się w piersi, musimy iść do przodu, patrzeć dalej i tu rzeczywiście, może nikt tego wprost tak nie mówi, ale rzeczywiście mamy do czynienia z taką właśnie rekonstrukcją pamięci, bo jeżeli tezy Ferdynanda von Schiracha, no nie wprost wypowiedziane, ale taka wymowa książek, prawda, że ja właściwie przedstawiam takie różne, trudne sytuacje, a wy sobie, drodzy czytelnicy, rozsądźcie sami, no to już rzeczywiście to jest umieszczenie całej tej narracji w takiej poetyce, o której mówił Walzer, dość już bicia się w piersi, dość już wskazywania winnych, bądźmy dojrzałym narodem.
I to jest też taka tendencja postmodernistyczna, takiej płynności, ta cienka granica między ofiarą a katem, to wszystko jest takie relatywne.
Nie ma absolutnych praw.
Nie ma absolutnych praw, nie można tutaj określić, kto jest po tej, kto jest po tej stronie, ale książki Ferdynanda von Schiracha są też o tyle z tego względu ciekawe, to jest jednak prawnik i on tutaj swoje książki buduje na jakiejś beletrystycznej kanwie, ale tutaj dużo tej wiedzy swojej prawniczej wiedzy tutaj przemyca i też bardzo akurat tę książkę, którą mam w ręce, to jest Sprawa Koliniego, tutaj pisze o sytuacji, która miała miejsce w 1968 roku w Niemczech, mianowicie ustanowienia takiego prawa, które powodowało przedawnienie pewnych zabójstw, tak już od tamtego momentu definiowanych jako zabójstwo, nie morderstwa w prawie niemieckim. I dowiadujemy się, ja się dowiedziałam z tej książki też, że część tego prawa niemieckiego współczesnego tworzyli sędziowie, tworzyli prawnicy, którzy tak naprawdę funkcjonowali w czasie III Rzeszy, byli prawnikami III Rzeszy. Znano ich przeszłość, ale mimo tego dalej pozwalano im na te na kontynuowanie ich kariery prawniczej i to skutkowało, tutaj von Schirach przytacza konkretne paragrafy, to skutkowało takim, a nie innym prawem. Ja tylko powiem, że w styczniu 2012 roku, po kilka miesięcy po okazaniu się tej powieści, minister sprawiedliwości powołała komisję do zbadania nazistowskiej przeszłości w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale proszę Państwa, w 2012 roku. Czyli ci potomkowie, właściwie nawet sędziowie III Rzeszy, to prawo niemieckie budowali, pani doktor?
Tak, no w sumie to, co pani powiedziała, rzeczywiście można potwierdzić i to jest taka ciemna strona właśnie tego okresu po II wojnie światowej i rozliczania, czy braku rozliczenia systemu sądowniczego w Niemczech. I to jest rzeczywiście to, co pani tutaj powołała się, że Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało powołać specjalną grupę, która miała zbadać właśnie tą kontynuację karier sędziów nazistowskich, później w jurysdykcji Niemiec Zachodnich. I mogę tylko zapowiedzieć słuchaczom, że Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec przygotowało na ten temat wystawę, która będzie również pokazywana w Polsce. My zgłosiliśmy się do ministerstwa z zapytaniem, czy jest to możliwe. Oni bardzo pozytywnie odpowiedzieli na tę propozycję i ta wystawa będzie pokazywana 1 września, będzie otwarcie wystawy we Wrocławiu, w listopadzie będzie w Krakowie, a w styczniu planujemy pokazać ją w Poznaniu. Tytuł wystawy to Rosenburg Akte, Akty Rosenburga i ona właśnie jest poświęcona tej tematyce kontynuacji karier sędziów nazistowskich w jurysdykcji niemieckiej i jakie to miało konsekwencje, również nawet w kontekście naszych obecnych debat na temat roszczeń czy odszkodowań, jakie szanse miały te osoby, które składały jednak te wnioski przed sędziami, którzy wcześniej byli sędziami w systemie III Rzeszy.
Ja w ogóle zachęcam Państwa do wejścia też na stronę Instytutu Zachodniego, bo tam jest mnóstwo też artykułów, mnóstwo jest, bardzo dobrze jest ta strona prowadzona, tam rzeczywiście jest ogrom merytorycznej wiedzy, wszystko jest bardzo dobrze.
A jakie raporty,
zamieszczane,
jakie analizy?
Tak, są analizy, są raporty, rzeczywiście tam jest bardzo, bardzo szeroka wiedza na wszystkie tematy związane z częścią zachodniej Europy. Taka mi się tylko jeszcze pod koniec już naszego programu nasunęło takie pytanie, czy w takim razie to możemy ten system taki prawniczy, sądowniczy w Niemczech porównać trochę do tej sytuacji sądownictwa u nas po II wojnie światowej, kiedy komuniści też rządzili tutaj
właśnie
w sądach?
W trakcie, co pani dyrektor mówiła o tej właśnie tej kontynuacji kary, to nasunęła mi się taka refleksja, że może właśnie dlatego Niemcom tak trudno, czy oni tak alergicznie przyjmują wiadomości dochodzące z Polski, że kogoś oburza fakt, że sędziowie z komunistycznym rodowodem są w gremiach najważniejszych dla polskiego wymiaru sądownictwa czy wymiaru sprawiedliwości. Więc to być może także rzuca światło nie tylko na historię, która miała miejsce w Niemczech po 1945 roku, ale paradoksalnie także na współczesne relacje polsko-niemieckie w kontekście tak zwanej troski naszego zachodniego sąsiada o rzekomo zagrożoną praworządność w Rzeczypospolitej.
obozy koncentracyjne niemieckie na terenie Polski zakończyły swoją działalność w momencie zakończenia II wojny światowej, ale przecież te same obozy koncentracyjne były wykorzystywane przez komunistyczne władze do na przykład więzienia tam i mordowania na przykład żołnierzy Armii Krajowej. Rotmistrz Pilecki mówił, że to były gorsze więzienia niż Auschwitz. No więc tutaj te totalitaryzmy jest to rzecz rzeczywiście przerażająca, czy takie, czy inne. Jeszcze mam takie pytanie w takim razie, czy udałoby się nam jakoś sformułować, czy jakąś taką cechę tej niemieckiej duszy, która i tego niemieckiego charakteru, która no, ma w sobie jakiś taki pierwiasteczek taki mroczny, czy nie ma, czy to jest jakaś taka kwestia historii tego narodu, który ma wielkie ambicje i jakoś nieumiejętny sposób chce je realizować, czy można się coś takiego w ogóle pokusić, jakoś tak Niemców sobie w naszym godzinnym niemal programie tutaj zdefiniować. O.
Nie, no to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie. No na pewno Niemcy dlatego są tak fascynującym tematem dla nas. Mamy w Instytucie Zachodnim zajmujemy się właśnie różnymi stronami kultury niemieckiej, właśnie kultura polityczna, ekonomiczna. I w każdym tej dziedzinie Niemcy mają jakiś swój swoisty wkład, w którym rzeczywiście różnią się od koncepcji angloamerykańskich. No nie wiem, ktoś powiedział, że oni są właśnie na takim styku świata słowiańsko-romańskiego i łączą próbują łączyć w te dwa elementy i mają zarówno w swoim charakterze takie elementy, no nie wiem, otwartości, w pewnym stopniu też pewnej wesołości i tak dalej, ale też jakaś taka melancholia, taka depresyjna melancholia, z której później wynikają jakieś takie trudne do przewidzenia czyny czy decyzje. No mi jest w tym momencie bardzo trudno powiedzieć, nie wiem, może pan profesor tutaj...
No, pani redaktor nas zaprasza do tego, żeby tej nocy, żebyśmy zerknęli przynajmniej na chwilę w mroczną otchłań pod tytułem Dusza Niemiecka, która pod względem bezmiaru właśnie tej otchłani równa się innemu podobnemu syndromowi, czyli duszy rosyjskiej. Tomasz Mann w Doktorze Faustusie napisał, że czy włożył w usta jednego z bohaterów tej książki typowo niemieckiej. Dlaczego typowo niemiecka, to każdy może sobie odpowiedzieć po przeczytaniu 120 stron, kiedy już pokonał wstęp do książki, że istotą niemieckiego charakteru jest dialektyczna sprzeczność. Dialektyczna sprzeczność. A co to oznacza, to już niech każdy sobie dopowie.
Mi się z kolei przypomniała taka teza Feliksa Konecznego, który na narody bardziej patrzył pod względem cywilizacji, do których one przynależą. I on, z tego co pamiętam, wysnuł taką tezę, że w ogóle Niemcy to jest cywilizacja bardzo judeistyczna, w takim sensie, że oni muszą mieć takiego swojego przywódcę, mesjasza, taką osobę, którą całkowicie coś zawierzają i w którego są jakoś tak wpatrzeni, no właśnie na zasadzie tego mesjasza.
Ale posługując się typologią Konecznego, można powiedzieć, używając jego słów, że to jest właśnie istota niemieckości, to jest, jak on mówił, kołobłęd cywilizacyjny, czyli pewna mieszanka, która zawsze kończy się źle, bo on mówił, że to jest tak, i cywilizacja bizantyjska, czyli kult państwa, trzecia tysiącletnia Rzesza, cywilizacja żydowska, czyli myślenie o sobie w kategoriach narodu wybranego, cywilizacja turańska, czyli myślenie w kategoriach hordy, zwycięskiej hordy i wodzowskiego podejścia do państwa, natomiast zupełnie odseparowanie się od tej zdrowej, najlepszej cywilizacji łacińskiej. Ale i z tej mieszanki wyszedł taki kołobłęd, jak pisał Konieczny, czyli jak to woli, dialektyczna sprzeczność.
Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby tutaj postawić kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Gośćmi Arsenału Kultury była dyrektor Instytutu Zachodniego dr Justyna Schulz.
Dziękuję bardzo.
Profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Kucharczyk.
Dziękuję, dobranoc.
Program realizował Paweł Kratkowski. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Brańska-Dokonowska.
Arsenał Kultury.